Trzeba patrzeć w dół, żeby ustawić dobrze nogę na listwie. Można też trochę oszukiwać mózg i robi się czasami tak, że skupiasz jakby wzrok na strukturze jakby czegoś i myślisz o tej teksturze, żeby nie patrzeć na tą przestrzeń i na tych wszystkich ludzi. Trzeba to znieść po prostu, no, żeby wspiąć się na budynek bez asekuracji.
Igrzyska śmierci. Prawdziwej śmierci. Za jedyne kilka dyszek miesięcznie? To, nie wiem, scenariusz jakiegoś filmu? Nie, nie, nie. To nasza nowa rzeczywistość. Przed wami Skyscraper Life. Witajcie w świecie nowej rozrywki.
Nie tylko zarabiaj pieniądze. Inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.
All Nutrition Mushrooms w kroplach to szybki i wygodny dodatek na co dzień. Poznaj właściwości grzybów.
Z kartą Zen. Zapomnij o elektronice, która psuje się zaraz po zakończeniu gwarancji.
Zgłoś swoją drużynę do mistrzostw Twojego świata w Stanach.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Alex Honnold, 40-letni, legendarny wspinacz skalny i bohater oscarowego filmu, rzucił wyzwanie Taipei 101, jednemu z największych budynków na naszej planecie, wznoszącemu się na pół kilometra nad ziemię. Zrobił to bez żadnej liny. Na żywo, podczas gdy miliony ludzi robiło sobie przed telewizorami wewnętrzne zakłady. Nikt nie miał oczywiście wątpliwości, że Alex przejdzie do historii. Gra toczyła się jednak o to, czy przejdzie do niej jako zdobywca wieżowca, czy może bardziej jako ten, który pod jego stopami zamieni się w mokrą plamę na oczach całego świata. Oglądając ten stream, nie mogłem pozbyć się jednego pytania. Czy to, co widzę, to jeszcze jest surowa opowieść o nadludzkiej odwadze i, nie wiem, jakimś nowym rodzaju superbohatera? Czy może perfekcyjnie wyreżyserowane show, które w kontrolowanych warunkach i przy profesjonalizmie Alexa było tak naprawdę mniej ryzykowne niż chociażby wyścigi Formuły 1 albo Powerboat Racing. Niewątpliwie był to show, ale za to jaki? To nie był zwykły live. To była superprodukcja na żywo. Co prawda z 10-sekundowym opóźnieniem, tak wiecie, na razie czego. Chociaż jakie to ma znaczenie, jak na dole stały tysiące widzów wyposażonych w telefony komórkowe, robiących często alternatywne streamy. Więc generalnie nic by się nie ukryło. Nic nie udałoby się wyciąć. Ale wracając, zamiast liniowego zapisu mieliśmy spektakl pełen zmiennych, pełen prowokacji albo świadomie sterowanej kontrowersji. Majstersztykiem było wplecenie w tą historię życia rodzinnego Alexa. Taki mini reportaż z jego wesołymi córeczkami wciśnięto dokładnie pomiędzy ujęcia jego, czyli ojca wiszącego setki metrów nad wiwatującym tłumem. Ten potworny dysonans miał sprawić, że wejdziemy w rolę sędziów moralnych. Czy ojciec ma prawo tak ryzykować dla, nie wiem, finansowego kontraktu albo dla sławy? Oj, jak my lubimy takie spory. Zwłaszcza te toczone w domu, na kanapie, przed telewizorem albo w social mediach, na przykład na X-ie, co miał nam ułatwiać dostarczony przez producenta specjalny hashtag, który wyświetlał się na ekranie. Chociaż Netflix zazdrośnie szczerze tajemnic kontraktu, sam Honnold przerwał milczenie w rozmowie z New York Timesem. Przyznał szczerze, gdyby nie było całego tego widowiska, to zrobiłbym to dla siebie za darmo. Ale tutaj chodzi o pokaz. Nie płacą mi za wspinaczkę. Płacą mi za spektakl. I tutaj pada najbardziej uderzające zdanie. Alex w nawiązaniu do stawek przy innych dyscyplinach sportowych nazwał swoją garzę żenująco małą kwotą. Kiedy dziennikarz zapytał, czy mowa o 10 milionach dolarów, wspinacz stanowczo zaprzeczył. Nieoficjalnie mówi się, że za igranie ze śmiercią na Taipei 101 dostał około pół miliona dolarów. Dla nas to fortuna, ale w świecie globalnych zasięgów to kwota, która według samego zainteresowanego nie przystaje do skali wydarzenia. W tym kontekście zabawny był wpis MrBeasta, jednego z najpopularniejszych youtuberów na świecie. Zadrwił sobie troszeczkę z Netflixa, że gdyby Alex zrobiłby to na jego kanale, to on bez problemu zapłaciłby mu więcej. Przyjaciel Alexa, Cheddar Wright, kwituje to krótko. Pozwólcie mu być wielkim sprzedawczykiem, chociażby na jeden dzień. Stary, bierz tą kasę. To o tyle ważne, że Honold od lat żyje skrajnie skromnie i regularnie oddaje 1/3 swoich dochodów na cele charytatywne. Żeby jednak zrozumieć różnicę między sportem na żywo a widowiskiem, musieliśmy skonfrontować ten medialny eksperyment z surową i, jak to nazywa mój rozmówca, partyzancką rzeczywistością. On mówi to na partyzanta. Marcin Banot, polski mistrz, który bez żadnych pozwoleń, bez ochrony i bez sprawdzania drogi zdobył m.in. warszawskiego Mariota. Banot stawia sprawę jasno i ucina wszelkie dyskusje o bezpieczeństwie, kiedy nie ma ono formy telewizyjnego show. Marcin mówi tak.
Nie sprawdzałem tej trasy, nie miałem nawet przymiarki na oknie zrobionej, bo tam jest trochę utrudniony dostęp do tego tarasu. Jedynie miałem makietę tego okna zrobioną u siebie w pokoju, no i sobie trenowałem na tej makiecie okna, ale tak, żeby zabezpieczyć drogę i ją sprawdzić przed spinaczką, to nie zrobiłem tego i to było bardzo ryzykowne. To troszkę jest takie iście w niewiadomą. Jest coś w tym z rosyjskiej ruletki.
I to jest kluczowe pytanie. Czy Netflix właśnie przesunął granicę płatnego widowiska, sprzedając nam bezpieczne współprzeżywanie i grania ze śmiercią, i to w wyjątkowo pociągającej formule? No bo nie jest to zwykła transmisja sportowa, bo stawką jest życie. Nie jest to też film, bo dzieje się na żywo. Producenci doskonale sobie zdawali sprawę z ryzyka tego przedsięwzięcia, ale pewnie przekalkulowali, że było warto. Zanim Alex zrobił pierwszy krok, na ekranach pojawiła się plansza, która w prawniczym żargonie mówiła wprost. To, co zaraz zobaczysz, przedstawia profesjonalistów. To, co robimy, jest legalne i mamy na to pozwolenie. Ale ty nie rób tego bez pozwoleń i pod żadnym pozorem nie próbuj tego w domu. To znaczy na domu. Netflix musiał się zabezpieczyć, bo stworzył produkt, który balansuje na krawędzi tego, co w ogóle wolno pokazywać w telewizji, wedle dotychczasowych reguł. No ale właśnie, powiedziałem, że Netflix przesunął granicę widowiska. No bo mimo ryzyk, wciąż było to widowisko nastawione na zysk. Od kadrów na buty po promocję miasta. Więc podczas gdy Honold miał do dyspozycji customowe buty La Sportiva z miękką gumą, która ma specjalną przyczepność chociażby do szyb, i trasę sprawdzoną wcześniej na linach, wspinacze tacy jak Banot idą zupełnie na partyzanta. Bez tego całego medialnego spektaklu. Kamera na ciele, ewentualnie ktoś nagrywa z dołu. To ich główne narzędzie medialnej ekspresji. Tak więc, czy to, co serwuje nam Netflix, to jeszcze sport wspinaczkowy? Czy jakaś, nie wiem, nowa forma rozrywki masowej, gdzie z miękkiego fotela będziemy mierzyć się ze śmiercią? Rozrywki ustawionej, wyreżyserowanej, wyliczonej i wycenionej, przepełnionej pięknymi opowieściami, bogatymi w techniki wizualne i nie tylko wizualne, które utrzymują uwagę widzów. No spójrzcie na tego wiszącego na linii operatora. I tutaj dochodzimy do jednej z moich ulubionych technik, która sprawia, że tak wielu z nas lubi sobie czasem poskrolować filmiki z kategorii Epic Fail. Ta technika opiera się na działaniu neuronów lustrzanych. Mamy ich w mózgu całkiem sporo i to one odpowiadają za współodczuwanie z tym, na kogo patrzymy. Dzięki nim nasz układ nerwowy na poziomie emocji nie do końca odróżnia wizualizację od realnego działania. W przypadku Skyscraper Life dla twojego mózgu to ty jesteś na tej ścianie. Producent wykorzystał to bezlitośnie. Mikrofony przypięte do Alexa były tak czułe, że słyszeliśmy każde skrzypnięcie tych parapetów pod napierającą stopą. Oh my God. Potem patrzyliśmy w tą przepaść, pokazywaną nam z różnych kątów i z różnych kamer. To była symulacja lęku w czystej postaci. Nie wiem, czy znacie to uczucie. Ja, oglądając te ujęcia, momentami czułem taki specyficzny dyskomfort i mrowienie w nogach. Przypomina mi się, kiedy stanąłem twarzą w twarz z wysokością, której nie jestem fanem. Po prostu mój mózg odtworzył mi ten klimat i puścił wrażenia na całe ciało. I to się nazywa bezpośredni transfer przeżyć. Wielu futurystów uważa, że to przyszłość nie tylko rozrywki, ale w ogóle całej naszej komunikacji. I do tego dołożono mechanikę tak zwanej paralaksy ruchowej. W trakcie wspinaczki jeden z prowadzących, stojąc za barierką, wprost nad przepaścią, tłumaczył, że na takiej wysokości oczy tracą stabilny punkt odniesienia, co nasz mózg interpretuje jako kołysanie się budynku, wywołując stan paniki i te tak zwane miękkie nogi. A w rogu ekranu w międzyczasie wyświetlało się tętno Alexa. 165 uderzeń na minutę. Jest zmęczony, komentowali prowadzący, budując napięcie tam, gdzie Honnold po prostu robił swoje. Ale to widz ma przeżywać.
Zgłoś swoją drużynę do mistrzostw twojego świata w Stanach.
Uczta rozrywkowa była kompletna, zawierała bardzo dynamiczne zwroty akcji. Honnold zatrzymywał się, by pomachać żonie, uśmiechał się do selfie, które robili sobie z nim ludzie ze środka wieżowca, jak on był na zewnątrz, albo na przykład przecierał sobie buty. Udzielał też krótkich wypowiedzi do studia, które było umieszczone u podnóża wieżowca. I raz na czas, na kolejnych etapach budynku zapadała całkowita cisza. Gęsta, zupełnie nieprzenikniona, którą jakby wzmagało obserwowanie w tym plenerowym studiu. Tłum milknął i przez kilkanaście sekund komentatorzy, którzy normalnie nie zamykają ust, nie wypowiadają ani jednego słowa. Widzimy tylko powolny obrót kamery ze śmigłowca, pokazujący bezkresną otchłań pod stopami Alexa. Do tego słyszymy tylko mrożące krew w żyłach, skrzypienie buta o aluminiowy profil okien na kilkuset metrach. Nawet prowadząca transmisję w jednym momencie nie wytrzymała i powiedziała, że mam poczucie, że właśnie normalizujemy coś, co absolutnie nie jest normalne. I to, przyznam, było piękne. Ale wróćmy na ziemię, do środowiska ludzi, którzy zjedli zęby albo starli palce na wspinaczce. Bo tutaj głosy krytyki bywają dość ostre. Weteran boulderingu Dan Godwin, który w 1986 roku bez przygotowania zdobył CN Tower w Toronto, nazywa projekt Netflixa dobrze przećwiczoną produkcją filmową i niczym więcej. Godwin punktuje bez litości. Taipei 101 ma balkony, które mogą służyć jako miejsce odpoczynku lub droga ucieczki, czego nie ma na gładkich pionach innych budynków. Twierdzi, że gdyby on miał zrobić to dzisiaj, wspinałby się z opaską na oczach, a potem, w przeciwieństwie do Alexa, nie zjechałby w dół windą, bo to według niego i to ogólnie chyba w tym środowisku jest niehonorowe. Nawet Alan Robert, słynny francuski wspinacz o przydomku Spider-Man, przypomina, że Honnold dostał luksus, za który inni trafiali do aresztu. Generalnie jednym z elementów tego miejskiego sportu jest kontakt ze służbami, które w miarę możliwości próbują udaremnić tego typu wyczyn. No właśnie, więc na ile to było tylko show? Takie coś wyreżyserowanego i upozorowanego? A na ile prawdziwy urban climbing? Na ile było w tym realnego zdobywania niezdobytego? I to się wydaje być rozstrzygnięte, ale wśród ekspertów. Mój rozmówca Marcin Banot również zauważa tę kolosalną różnicę.
Klasa, pełen profesjonalizm. Alex Honnold ogólnie słynie bardzo z mapowania swoich dróg wspinaczkowych, zanim podejmie próbę wspinaczki bez asekuracji. To był jego pierwszy taki duży wieżowiec. On się wspina w skałach głównie, gdzie pokonuje tam takie kilkusetmetrowe drogi bez asekuracji, ale wcześniej zawsze robi tą drogę z liną i to wielokrotnie, żeby jakby wyuczyć te ruchy na pamięć. No i podejrzewam, że w przypadku Taipei 101 było podobnie, że on, zresztą są też szoty na necie, jak on kilka dni przed wspinaczką opuszcza się na linię wzdłuż budynku i sprawdza wszystkie chwyty, jakby uczy się ruchów, przygotowuje plan. Podejrzewam też, że te takie kluczowe miejsca, które były takimi najtrudniejszymi momentami, zostały dobrze wyczyszczone przed jego, zanim on tam łapał się tych chwytów. No bo brud zmniejsza przyczepność ogólnie do konstrukcji, do takich gładkich konstrukcji bardzo. W skałach nie ma takiego zjawiska, bo skały są przeważnie szorstkie i one mają takie dobre tarcie. Nie zawsze, ale raczej tak jest. A budynki trochę innymi prawami się rządzą i to ciężko, i to często jest właśnie problem takich nielegalnych spinaczy miejskich, że właśnie ten brud oraz brak możliwości sprawdzenia drogi wcześniej, to podnosi bardzo to ryzyko i to jest coś, co no wiele razy mi spędzało sens powiek.
To zestawienie dwóch światów pokazuje, że platforma streamingowa nie tylko kupiła wyczyn Honnolda, ale kupiła mu drogę, której nikt inny nie mógłby przejść legalnie. Marcin opowiadał mi, że na Taipei 101 nawet nie podejmowałby próby nielegalnego wejścia na ten budynek, bo służby czekałyby już właściwie na pierwszym balkonie. To było niemożliwe bez odpowiednich zgód. Alex ma jednak swoją własną chłodną filozofię. Rozróżnia ryzyko od konsekwencji.
Most people use risk to sort of mean like something seems dangerous. Like, oh, that's really risky. I would prefer to use risk to describe the likelihood of something happening and the consequences being what will happen if that thing does happen.
Mówi wprost. Większość ludzi używa słowo ryzyko dla określenia czegoś, co wydaje im się niebezpieczne. Dla mnie ryzyko to jest prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy, a konsekwencje są tym, co cię spotka, gdy to się stanie. Dla niego konsekwencją jest śmierć, ale ryzyko, czyli prawdopodobieństwo błędu, ocenia praktycznie jako zerowe. Twierdzi, że jeśli jest szansa na pomyłkę, to jest niesamowicie niska. To podjęcie działania według niego jest rozsądne. Ale strach na tej wysokości nie zna takiej matematyki. Zapytałem Marcina, co czuje się tam na górze, kiedy pod stopami masz setki metrów pustki.
No, ta wysokość to jest jedno, ale właśnie też taka świadomość tego, że tutaj może coś pęknąć, tu się może coś ześlizgnąć. Jak z tym walczyć w sobie, w głowie? Jak sobie z tym radzić?
Strach i adrenalina jest temu towarzyszy. No jak sobie z tym radzić? Trzeba iść po prostu i to przejść. Ten strach jakby się wspina razem z tobą i tyle.
A czy to jest tak, że rzeczywiście nie patrzeć w dół?
Nie jest tak. Trzeba patrzeć w dół, żeby ustawić dobrze nogę na listwie. Można też trochę oszukiwać mózg i robi się czasami tak, że skupiasz jakby wzrok na strukturze jakby czegoś i myślisz o tej teksturze, żeby nie patrzeć na tą przestrzeń i na tych wszystkich ludzi. To jest coś, do czego się dochodzi długim treningiem. Też nie każdy jest do tego, nie każdy się do tego nadaje. Jedni mają większą tolerancję na stres, inni mniejszą. Ja na przykład mam tak, że ja w takiej wspinaczce dobrze się czuję, umiem znieść tę adrenalinę, ale zaś w inne rodzaje stresu mnie niszczą, takie, nie wiem, wyjście do ludzi albo pewnie jakieś łatwe rzeczy dla zwykłego człowieka byłyby dla mnie nie do przejścia, podczas kiedy jestem w stanie wejść bez asekuracji na coś, co ma 200 metrów.
Czy po tym streamie wspinaczka stała się nową formą rozrywki? Przypuszczam, że w ogóle nie chodzi o wspinaczkę. Powtórzę, chodzi o bezpieczne śmianie się śmierci w twarz. W domu, na kanapie, w klapkach, z popcornem. Dzięki neuronom lustrzanym i odpowiednio przygotowanemu show wszyscy możemy poczuć ten smak. A co będzie, jak ktoś źle coś obliczy, niedokładnie przygotuje i kolejny śmiałek w kolejnych igrzyskach runie w przepaść? Przedstawienie będzie trwać. Bo jestem w stanie się założyć, że producenci i na to mieli odpowiednio rozpisany scenariusz. A my? My będziemy mogli to przeżyć za jedyne kilkadziesiąt złotych miesięcznie w abonamencie.
Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce.
Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.